Dziękuję bardzo. To samo pytanie, Rafał Zając. Stargard jest, czy ma być miastem przyjaznym rodzinie? I jakie ma pan nowe pomysły, nowe, podkreślam, na bardziej komfortowe życie rodzin w Stargardzie?
Jest i ma być, ale musiał chyba z godziny opowiadać, pani redaktor, to się nie da.
To w skrócie, w pigułce.
W pigułce. Najpierw muszę powiedzieć, że no, trochę demagogii nam się wkrada jednak, bo albo pieniądze rozdajemy, albo pieniądze inwestujemy. Moim zdaniem, żeby miasto było przyjazne rodzinie, to musi być, dzisiaj wiemy, że 40 kilka dzieci nie dostało się do żłobka, trzeba budować nowe miejsca w żłobkach, trzeba budować
kolejne
miejsca w
przedszkolach,
do żłobków.
Dobrze, więc ten temat zostawię i będę mówił o tym później. Ale patrzymy na tę rodzinę z perspektywy rodziny z dziećmi, bo wrócę do tych 300 zł. Co z tego, że rodzina z tytułu urodzenia dostanie 300 zł, a dzisiaj dostaje i tak 1000 zł z tytułu becikowego, bo ten program przecież w
Stargardzie również funkcjonuje. To będzie miała
1300. Również funkcjonuje, będzie miała 1300.
Plus 500.
Plus 500, 1800.
No i co z tego w sytuacji, kiedy jest 30 tysięcy za zadłużenie komunalne za mieszkanie? Co z tego, że jest 1300 zł po urodzeniu się dziecka? Trzeba zrealizować wtedy spójny system polityki społecznej, który pomaga w trudnej sytuacji tej rodzinie wyjść na prostą, a nie pomagać wszystkim niezależnie od ich statusu ekonomicznego, bo to jest zadanie rządu, a nie samorządu. I trzeba te zadania po prostu od siebie oddzielić. My inwestujmy w przedszkola, w nowe miejsca dla rodziców, rodzin z dziećmi. To jest też kwestia rekreacji. Pływalnia, parki miejskie, jeszcze raz podkreślam, jak Planty Krakowskie, które mają być piękną sferą do wypoczynku. Centrum Nauki, może nie Kopernik, ale też miejsce do spędzania czasu. Bardzo ważne spojrzenie też z perspektywy seniorów na rodziny właśnie, bo to nie tylko mieszkania wspomagane dla seniorów. Karta seniora jest już w przygotowaniu, więc nie tylko mieszkalnictwo wspomagane dla seniorów, ale karta seniora na wzór karty dużej rodziny jest w przygotowaniu i zostanie w Stargardzie. Wdrożona jest zespół opiniodawczy do spraw seniorów, współpraca z organizacjami senioralnymi i strefa usług niskopłatnych. Muzeum jest za darmo w czwartki. Mamy Stargard za złotówkę, na przykład w SCK-u filmy.
Czas nam się skończył. Dziękuję bardzo.
I w związku z tym płynnie przechodzimy do kolejnej kwestii. O, widzę, że już się wiązuje dyskusja. Będzie czas na dyskusję między kandydatami. Jeszcze wywołaliśmy do tablicy kwestie edukacji i wychowania. Właśnie, jakie mamy pomysły na zwiększenie liczby publicznych żłobków i przedszkoli w mieście, by uniknąć corocznych dramatów z brakiem miejsc w przedszkolach, jakich jesteśmy świadkami, skoro chcemy budować miasto bardziej przyjazne rodzinie. I tu o receptę poproszę najpierw kandydatkę Platformy Samorządowej Zofię Abramowicz.
To jest kwestia, która się pojawia od wielu lat, żeby każde nasze dziecko miało miejsce i w żłobku, i w przedszkolu. Ta ilość jest niewystarczająca. Pojawia się pomysł i też słyszałam o tym pomyśle i przyklaskuję temu pomysłowi, bo też on znalazł się, że tak powiem, w moich rozmyślaniach na temat przyszłości i przyjazności naszego miasta dla rodzin i dla dzieci. Więc jest to kwestia zwiększenia tej ilości, jak już powiedzieliśmy, tak? Kwestia wykorzystania infrastruktury szkolnej, placówek oświatowych, która będzie bardziej dostępna, jest w toku, tak, ze względu na reformę edukacji, którą ja oczywiście...
Będzie pani budować nowe przedszkola, żłobki?
Czy nowe przedszkola, czy nowe żłobki, dlaczego nie?
Skąd pieniądze na takie inwestycje?
Czy istnieje kwestia tutaj porozumienia z potencjalnymi dużymi inwestorami, chociażby tymi, którzy są w dużym parku przemysłowym?
Forma partnerstwa publiczno-prywatnego?
Też, jak najbardziej tak. To tak zwane przedszkola przyzakładowe, tak? Jeżeli wchodzi duży inwestor, jeżeli zatrudnia dużą ilość pracowników, to warto się pokusić o to, żeby zbudować przy takie tak zwane przedszkole czy żłobek przyzakładowy, i z tego co wiem, to miasto o tym też myśli, ma w swoich planach. Ja przyklaskuję temu pomysłowi, bo tak jak brzmi moje hasło i nie tylko moje, jak się okazuje, więcej dla dzieci, więcej dla młodzieży. Więcej w tej sytuacji.
Czyli dla dzieci razem z prywatnym inwestorem?
A jeżeli prywatny inwestor zechce wybudować przedszkole przy swojej fabryce, to dlaczego nie możemy porozumieć się z prywatnym inwestorem?
I takie ma pani plany?
Mam nadzieję, że te plany wypalą. Mówiąc kolokwialnie oczywiście.
I w ten sposób zmieściła się Zofia Wawrynowicz w swoim czasie antenowym poświęconym właśnie tej kwestii. Rafał Zając, kandydat niezależny na prezydenta Stargardu już się wypowiedział. Zofia Wrynowicz się wypowiedziała. Teraz...
Nie, no, w przedszkoli nie mówiłem. Przepraszam, panie redaktorze, ale...
Ktoś tutaj...
Na to pytanie
Marku,
nie
dlaczego chcesz pominąć tutaj... Rafała Zająca? Bardzo prosimy, Rafał
teraz
Zając.
Teraz czas na Rafała Zająca.
Pan
właśnie.
Redaktor się mnie tyle nasłucha, że już...
że już stracił orientację.
Więc, szanowni państwo, najpierw konkrety. Skorzystaliśmy z rządowego programu Maluch, mieliśmy parę lat temu 140 miejsc w żłobku, dzisiaj mamy około 200. Są przestrzenie w publicznym żłobku, które można wykorzystać, tę liczbę zwiększyć, również korzystając z tych rządowych dotacji, mamy w tym doświadczenie. Wprowadziliśmy dopłatę do przedszkoli niepublicznych, ten system też w Stargardzie funkcjonuje. Jeśli chodzi o przedszkola w roku bieżącym, to są fakty, stworzyliśmy 170 dodatkowych miejsc, między innymi wykorzystując przestrzeń w szkole podstawowej numer 3.
A i tak brakło.
Teraz już mówię. Teraz tą zmianę, bo ja nie nazwę tego reformą, tą zmianę w oświacie, którą musimy jako samorząd przeprowadzić, chcemy przekuć jednak w pewien potencjał, bo proszę spojrzeć z tej perspektywy, że w Stargardzie nie zlikwidowaliśmy żadnej szkoły, a mamy jeden rocznik dzieci mniej. Nie zlikwidowaliśmy właśnie po to, żeby tę bazę wykorzystać jako potencjał. Przygotowywana dzisiaj jest dokumentacja na gimnazjum numer 2 i gimnazjum numer 4. Tam powstaną dwa całkiem niezłe przedszkola. Już w tym roku, od 1 września roku 2017, stworzymy łącznie około 200 dodatkowych miejsc w przedszkolach. To jest bardzo dużo, bo wcześniej mieliśmy 800, więc to jest bardzo duża podaż miejsc w przedszkolach. Ale to nie wszystko, bo już w tym roku rozpoczniemy i to jest zapisane, będzie zapisane też w naszych dokumentach finansowych, bo mamy tą zdolność nadwyżkową do tej decyzji, budowa nowego przedszkola na osiedlu Pyrzyckim, ona się rozpocznie w tym roku i 1 września przyszłego roku się zakończy, więc to jest kolejne 200 miejsc. Ale są ważne przedszkola również w tych miejscach, w których nie ma placówek oświatowych i w ramach budowy Mieszkania Plus na osiedlu Lotnisko, parter tego budynku, które będzie budował, mam nadzieję, nasz TBS albo spółka córka, wydzielimy przestrzeń tego parteru pod przedszkole właśnie dla dzieci z terenu lotniska. O inwestorach tak. Z inwestorami prowadzimy rozmowę na ten temat. Ja jestem też po rozmowie z TPD, które mogłoby to przedszkole prowadzić, a inwestorzy mogliby je wybudować. To jest możliwe i to zostanie zrealizowane.
Podkreślam jeszcze raz, w tej kwestii wypowiedział się Rafał Zając, kandydat.
Dziękuję, panie redaktorze,
niezależny na prezydenta Stargardu. Edukacja, wychowanie i teraz poprosimy o pomysły na zwiększenie liczby publicznych żłobków i przedszkoli w mieście autorstwa Ireneusza Rogowskiego, kandydata PiS.
W Stargardzie mamy wspaniałą i bardzo dobrze wykształconą kadrę nauczycieli, bo mówimy o edukacji i wychowaniu, rozumiem, tak? Nasi nauczyciele doskonalą swoją umiejętność na licznych kursach i szkoleniach, dlatego pod tym względem nie mam żadnych obaw. Odnajdą się znakomicie w nowej sytuacji.
Tylko w czym, jak nie ma żłobków i przedszkoli?
Właśnie nie wiem, bo mam temat edukacja, tak? Rozumiem, że mówimy dokładnie o przedszkolach, tak? Przedszkola to jest też ważny temat. Rozmawiałem z mieszkańcami i tutaj nie tylko chodzi o brak miejsc w przedszkolach, ale i chcieliby więcej przedszkoli publicznych, które miasto powinno zapewnić. To, co mówił pan Rafał, tak? Zgadzam się z tym kierunkiem, żeby budynki, które dziś po reformie będą miały pewne przestrzenie, mogły również służyć nowym miejscom w przedszkolach. Ostatnio rozmawiałem z przedstawicielką partii Razem, pana premiera Gowina, i mówimy właśnie o lepszym wykorzystaniu programu Maluch, o którym mówimy, na rok 2017. Ten program daje możliwości rodzicom z małymi dziećmi. Jest możliwe uzyskanie wsparcia, nie tylko dofinansowanie do przedszkola, ale również do kształcenia takiego dodatkowego, poza tym podstawowym. Wiem, że przyjedzie do nas właśnie taki naukobus, to jest też nowy pomysł, który daje możliwości takiego szerszego kształcenia dla młodych ludzi. Myślę, że właśnie musimy przyjrzeć się możliwości zwiększenia, dostosowania tej ilości miejsc w przedszkolach do potrzeb, jakie mamy. Te szacunki, o których mówił pan Rafał, możliwe, że zaspokoją te potrzeby, ale to trzeba jeszcze dokładnie zdiagnozować.
Bardzo dziękujemy, czas się skończył. Teraz płynnie przechodzimy do oferty kulturalnej dla mieszkańców Stargardu. Jaka państwa zdaniem może być oferta wspólna i spójna dla wszystkich mieszkańców? I zaczynamy od pana Rafała Zająca.
Tym razem się udało.
Tym razem się udało. Nie odpowiadałem na to pytanie. Pani redaktor, szanowni państwo, spójna musi być. Nasz ESSEK stworzył rok temu forum kultury, które umożliwiło wszystkim organizatorom imprez kulturalnych wpisywanie swoich imprez na tą stronę forum kultury. Z tego jesteśmy w stanie zbudować miejskie kalendarium imprez, które po pierwsze będzie koordynować tą ofertę kulturalną, ale po drugie też poprzez system newsletterów i samą stronę dostarczy bieżące informacje o imprezach kulturalnych w mieście, których jest naprawdę bardzo dużo, tylko po prostu o nich często nie wiemy. Ale spójna oferta też polega na tym, że potencjał ludzi naszych instytucji kultury, który jest przeogromny, potencjał środowisk artystycznych w Stargardzie, trzeba wykorzystać we wspólnej dyskusji do budowania nowych przedsięwzięć. To się dzieje na przykład zresztą z propozycji naszych stargardzkich twórców kultury. Budujemy Art Festival, który ma szansę przenieść różne imprezy kulturalne i przedstawienia muzyczne, performance, sztuki plastyczne w różne dzielnice w mieście, w klatkę schodową, na ulicę i tak dalej, i tak dalej. Wartością dodaną Art Festiwalu jest ta dyskusja, która odbywa się właśnie z twórcami kultury, z ludźmi kultury w Stargardzie. No i teraz Art Festival się wydarzy, ale te spotkania z nimi trzeba pozostawić, bo okazuje się, że ta bieżąca wymiana informacji i poglądów naprawdę buduje zupełnie nowe wartości. Na tej podstawie będziemy budować też forum młodych, po to, żeby właśnie ta oferta kulturalna była spójna i docierała również do potrzeb ludzi młodych. Natomiast warto podkreślić, że kultura to też infrastruktura. Ta oferta będzie szeroka i spójna wtedy, kiedy będzie dobra infrastruktura. A my mamy szansę wyremontować amfiteatr w przyszłym roku, przystąpić do jego modernizacji, bo już jest w kontrakcie terytorialnym. Buduje się obecnie zadaszenie w Parku Chrobrego. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy modernizować Książnicę, więc ta infrastruktura, nasze zabytki stargarskie, ta infrastruktura daje...
Bardzo dziękuję. To samo pytanie do Zofii Ławrynowicz. Oferta kulturalna dla mieszkańców Stargardu. Jaka pani zdaniem może być wspólna i spójna dla wszystkich mieszkańców?
Na to pytanie o koncepcji odpowiem tak. Mamy w Stargardzie znaczący potencjał, bo mamy zarówno infrastruktury instytucjonalnej, poprzez instytucje i placówki kultury, które mamy. Mamy kapitał ludzki, mamy ludzi organizujących i prowadzących zajęcia oraz ludzi uczestniczących w ofercie kulturalnej. Nie zmienia to jednak wyrażanych przez niemałą liczbę stargardzian opinii o tym, i tutaj mogę też upatrywać tej sytuacji w tym, co powiedział tutaj kolega mój Rafał, że część ludzi być może o tym nie wie, niemniej, że w Stargardzie nic się w tej sferze nie dzieje. Przyczyn takich opinii, jak sądzę, jest wiele, natomiast ja istotę problemu widzę w tym, że w dotychczasowych działaniach na rzecz kultury brakuje mi osobiście i nie tylko mi, nazwałabym to takiej ambicji realizowania dużych projektów kulturalnych i kompleksowego programu dla kultury. Myślę, że istotną sprawą jest diagnozowanie potrzeb kulturalnych Stargardu, mieszkańców Stargardu. Dobrym pomysłem i wartym realizacji byłby projekt zatytułowany Stargardzkie pomysły na kulturę, wzorowany na programie Narodowego Centrum Kultury, który teraz funkcjonuje w obecnym rozdaniu w ministerstwie. Działania diagnostyczne na pewno dadzą możliwość identyfikacji braków w ofercie kulturalnej miasta, jak również poznania pomysłów na oddolne
inicjatywy. Ale w jaki sposób to diagnozować?
Spotkania z ludźmi, ankiety. Musiałaby któraś z instytucji kultury mieć nad tym pieczę. Do tego jest dedykowany program. Ja tutaj też chcę zaznaczyć, że za mało naszych instytucji kultury poza muzeum, bo wiem, bo byłam przez 4 lata w Sejmie i wspomagałam różnego rodzaju inicjatywy, poza Książnicą, poza stowarzyszeniami działającymi na rzecz rewitalizacji naszych zabytków, naprawdę małe zaangażowanie jest w projekty chociażby Stargardzkiego Centrum Kultury.
Już nie.
No to ja mówię o tym, co było, tak? Warto pokusić się jeszcze, bo chcę to dodać, o to, o czym mówił też Rafał, o opracowanie strategii rozwoju kultury miasta na najbliższe lata. Dobry to byłby cel, w którym zaprezentujemy...
Dziękuję bardzo. Czas nam się skończył, ale to samo pytanie jeszcze dla pana Ireneusza Rogowskiego. Jaka pana zdaniem powinna być wspólna i spójna oferta kulturalna dla mieszkańców Stargardu?
Szanowni państwo, współpraca samorządu z trzecim sektorem to dziś podstawa. Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej za mojej prezydentury. Lokalne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe budują naszą tożsamość i robią przede wszystkim wiele dobrego dla naszego miasta. Trzeba koniecznie wspierać małe organizacje sportowe i stowarzyszenia kulturalne. Dziś największe wsparcie z budżetu otrzymuje Spójnia i Błękitni, ale nie możemy też zapominać o mniejszych. Od kilku lat naszą dumą są zapaśnicy, którzy przywożą medale z wielu międzynarodowych imprez, a przy okazji promują Stargard. Ogólnie Stargard słynie ze sportu walki i to trzeba doceniać i objąć konkretnym wsparciem, również finansowym. W tej kwestii jestem jak najbardziej za i cieszy mnie, że Stargardzianie tak chętnie angażują się w działalność pozarządową. Jeśli chodzi o ofertę kulturalną, to uważam, że zawsze może być lepiej. Amfiteatr funkcjonuje tylko podczas dni Stargardu, a więc te 3 dni w roku no, trzeba byłoby rozważyć, aby wykorzystywać właśnie ten potencjał o wiele więcej.
Ale to się chyba zmieni po remoncie.
Mam nadzieję. Okres wiosenno-letni trwa przecież właśnie 7 miesięcy. W amfiteatrze można na pewno organizować więcej koncertów oraz imprez plenerowych. Podobnie rzecz ma się z naszym kinem, ogólnie ze Stargardzkim Centrum Kultury. Tutaj potrzebny jest dobry menadżer, który potrafiłby w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca. Myślę, że pewne zaangażowanie menadżera mogłoby tutaj być większe. Ogólnie słyszę często, że bilety do kina w Stargardzie są zbyt drogie, podobnie jak na wydarzenia teatralne. To jest na pewno temat do rozważań. Chciałbym też skończyć z pewnym rozdawnictwem biletów i wejściówek, na co również narzekali Stargardzianie.
Bardzo dziękuję, czas się skończył, a właściwie się kończy.
Przechodzimy teraz do kolejnej części debaty prezydenckiej, która być może wzbudzi jeszcze większe emocje. Teraz czas na pytania kandydatów do kontrkandydatów. Wyjaśnię reguły. Każdy z uczestników debaty zadaje po jednym pytaniu swojemu kontrkandydatowi. Przyjęliśmy zasadę 1 na 2, czy dwoje na jednego w ramach odpowiedzi. Przy zadawaniu pytania decyduje kolejność losowanych liczb w tej naszej czarodziejskiej kuli. Na zadane pytanie przeznaczamy 30 sekund, na odpowiedź jest minuta 30 sekund, na zakończenie 30 sekund na ad vocem. Jeżeli zabraknie Państwu czasu na odpowiedź, to możecie Państwo skorzystać z czasu na zakończenie audycji, czyli podczas podsumowania i wrócić do ewentualnego pytania i udzielić odpowiedzi. Wtedy każde z Państwa będzie miało do wykorzystania 2,5 minuty. Czy te reguły są dla Państwa jasne?
Tak, jasne.
A zatem odpytywanie kontrkandydatów rozpoczyna kandydat Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Rogowski. 30 sekund na pytanie, Panie Ireneuszu.
To może zacznę od Pani Zofii.
Dokładnie tak Pan musi zacząć. Zofia Ławrynowicz,
dobrze,
a później Pan
Ale Boże, Zając. Ja wybrałem, niech będzie.
No niech będzie.
Pani Zofio, jest Pani znana z działalności kulturalnej i oświatowej. Tymczasem, by być prezydentem miasta, trzeba znać się na ekonomii i gospodarce. Jak wyobraża sobie Pani funkcjonowanie w tych płaszczyznach?
Nie jest tajemnicą, że odwołuję się do ekonomii opartej na wartościach, gospodarki opartej na wartościach takich, jakich jest społeczeństwo i kultura. Zacznę od tego, że kultura nigdy nie była dla mnie zjawiskiem komercyjnym. Ja hołduję takiej myśli, takiej zasadzie, o której kiedyś powiedział mi profesor Bardini, że jeżeli ktoś zaczyna zarabiać na kulturze lub chce zarobić na kulturze, to już nie jest kultura. Ja myślę, że poprzez liczne działania, poprzez współpracę ze stowarzyszeniami, z ludźmi kultury, moglibyśmy stworzyć coś w rodzaju, pomyślałam sobie o pakcie dla kultury i chciałabym do tego paktu dla kultury zaprosić też i biznesmenów, i tych dużych inwestorów. Chciałabym stworzyć taki system mecenasa, czy mecenatu kultury, nie taki jednorazowy w kwestii okazjonalnej imprezy, ale taki systematyczny. Ja nie bez kozery byłam pomysłodawcą i Rafał pewnie to pamięta w poprzedniej kadencji, kiedy żeśmy opracowywali uchwałę o mecenasie kultury, tak, która do tej pory funkcjonuje.
I się sprawdza.
Jej ideą właśnie było to, żeby zaangażować czy instytucje publiczne, czy osoby prywatne do tego, żeby wspierały działania kultury.
Ad vocem Ireneusz Rogowski, 30 sekund.
No mimo wszystko wydaje mi się, że przydałaby się taka wiedza ekonomiczna i gospodarcza, no bo ten prezydent mimo tego wsparcia, które ma w zapleczu, no to jednak bezpośrednio dobrze jakby...
Ale ja uważam, że nakłady na kulturę można zwiększyć. Jeżeli zwiększymy budżet miasta, jeżeli ten budżet miasta, bo jak
koniec,
się okazuje...
Czas minął.
Wzrasta, możemy przeznaczyć większe nakłady na kulturę i nie byłoby z tym chyba problemu.
Ireneusz Rogowski, Rafał Zając.
Panie Rafale, współpracowaliśmy od wielu lat. Najpierw w Radzie Miejskiej, później już jako zastępca prezydenta i starosta. Zawsze dobrze oceniałem pana pracę jako bardzo sprawnego urzędnika. Myślę, że jest dla pana oczywiste, że jednym z podstawowych warunków dla przyspieszonego rozwoju naszego miasta jest dobre skomunikowanie z całą Polską. Kluczową inwestycją drogową dla Stargardu jest droga S10. Co zamierza pan zrobić, aby rząd rozpoczął pracę w kierunku budowy S10 do Bydgoszczy?
To było pytanie o Rafał Zająca?
Tak, no szanowni państwo, to trzeba powiedzieć, że odcinek S10 pomiędzy Stargardem a Szczecinem, ten odcinek, który jest obwodnicą Kobylanki, jest już w przetargu. Więc tak de facto ona jest w budowie, Irku, i tu nie trzeba żadnych zabiegów czynić. Ja mogę powiedzieć, szanowni państwo... mogę powiedzieć, szanowni państwo, tak, że nie wolno zapominać o podziale kompetencji. Trzeba mówić do mieszkańców w sposób odpowiedzialny. Znaczy, my nie będziemy budować szlaków kolejowych, my nie będziemy budować jako samorząd dworców kolejowych i my nie będziemy budować dróg krajowych. Oczywiście możemy zabiegać w sensie przedstawiania naszych propozycji, w sensie przygotowywania stanowisk, ale rozmowy z ministrami i tego typu zabiegi nie zdadzą się na nic, jeśli my nie będziemy udowadniali, że jesteśmy w stanie, że jesteśmy ośrodkiem, do którego warto realizować połączenia. I skupmy się na tym, żeby miasto było tak silnym ośrodkiem subregionalnym, żeby tak silnie oddziaływało na region, żeby wszyscy, którzy odpowiedzialni są za budowę dróg krajowych, musieli do Stargardu te drogi prowadzić. Żeby im zależało na tym, żeby do tego Stargardu dojeżdżało się jak najlepiej i koleją, i w obszarze drogowym. Mogę też powiedzieć, że w ostatnim okresie doprowadziliśmy do sprowadzenia dużych inwestorów, a oni najlepiej generują zainteresowanie rządu, jeśli chodzi o budowę dróg. Tak było zresztą z obwodnicą Stargardu.
Czas na riposte Ireneusza Rogowskiego.
Panie Rafale, z pańskiej wypowiedzi oczywiście wynika, że dla Stargardu, do prężnego rozwoju, oprócz sprawnego prezydenta, potrzebuje mocnego, bezpośredniego wsparcia rządu. I tutaj chyba musimy
to się nie zrozumieliśmy.
O to zabiegać.
To się nie zrozumieliśmy.
Teraz zmieniamy nieco konfigurację. Zofia Ławrynowicz, pytanie do Ireneusza Rogowskiego.
No ja mam troszeczkę takie prowokacyjne pytanie, które praktycznie może dotyczyć nas wszystkich tutaj znajdujących się trzech kandydatów. Irku, wyborcza niedziela przesądzi oczywiście o wyniku wyborczym. Być może będziemy mieli prezydenta już po pierwszej turze, ale być może będzie też druga tura. W tej drugiej turze może się znaleźć każdy z nas i może się w niej nie znaleźć. Zapytam w takiej konfiguracji. Jeśli nie przejdziesz do drugiej tury, to z czyim programem kontrkandydata będziesz się bardziej utożsamiał i dlaczego?
Pani poseł, w tej chwili...
Och, jak oficjalnie zamierzałam.
Wszystkie siły i myśli i czas poświęcam na to, aby jak najlepiej przedstawić się mieszkańcom Stargardu. Dialog z mieszkańcami jest dla mnie rzeczą najważniejszą. Wysłuchuję ich uwag i propozycji i zamierzam uwzględnić je w mojej koncepcji rozwoju Stargardu. I chcę to jasno powiedzieć, że nawet jeśli nie wygram dla tych wyborców, to doświadczenie z bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami naszego miasta będzie dla mnie inspiracją i drogowskazem w dalszej pracy samorządowej na rzecz całego miasta. Nie myślę o wyniku wyborów, a tym bardziej o drugiej turze. Ufam w mądrość wyborców.
Zofia Ławrynowicz.
Dziękuję, nie odniosę się.
W takim razie zmieniamy nieco konfigurację.
Jeszcze nie. Zofia Ławrynowicz do Rafała Zająca.
Otóż to.
Słuchamy.
Ja praktycznie nie mam szczegółowego pytania do Rafała. Znamy się od lat, wiem, jakie są jego zamierzenia. Uśmiecham się, bo w naszym programie powtarza się, istnieje to samo słowo więcej dla. I to mnie cieszy. Natomiast mam inne takie zapytanie, a właściwie taką prośbę. Rafale, od 4 lat współpracowałam jako posłanka z miastem, od 2 lat w wyborach samorządowych wspierałam i byłam twarzą również.
Szybciutko,
tak, pytanie komitetu. Chciałabym poprosić cię, jakie jest twoje wrażenie, nie tylko wrażenie, jak oceniasz, może inaczej, naszą współpracę wspólną na niwie tych ostatnich lat, takim może troszeczkę też wymiernym kontekście dla naszego miasta.
Ja oceniam współpracę z wszystkimi parlamentarzystami dobrze. Tamten czas bardzo dobrze pamiętam, szanowni państwo. To był To był czas, w którym w każdej sytuacji można było wyciągnąć telefon i do ciebie, Zosiu, zadzwonić. I rzeczywiście interweniowałaś wtedy, kiedy te interwencje były potrzebne. Zresztą konsultowaliśmy się w różnych sprawach, które były bolączką naszego miasta, a wymagały pracy parlamentarnej, bo przecież to nie jest tak, że wszystkie przepisy, które wchodzą w życie, choćby obniżenie wieku szkolnego, musiały się nam podobać i myśmy te dyskusje prowadzili. Ale ja mam w swoim telefonie, tak jak miał pan prezydent Pajor, telefon do wszystkich parlamentarzystów. Ja nigdy się nie krępowałem tym, żeby w sprawach miasta, w sprawach, które interesowały mieszkańców, ten telefon wykręcić. Zresztą najczęściej wtedy korzystałem z tego telefonu, kiedy chodziło wprowadzenie pewnych zmian w przepisach i taki przykład jest dobry, kiedy ogromnym wysiłkiem Towarzystwa Przyjaciół Stargardu dokonywaliśmy zmiany nazwy miasta. Mhm. Wtedy udało się w ostatnim momencie prac legislacyjnych dzięki twojemu osobistemu zaangażowaniu spotkać się z ludźmi w ministerstwie i doprowadzić rzeczywiście do zmian w przepisach. Ale to doświadczenie również mamy z posłem Jachem. Kiedy budowana była obwodnica Stargardu dzięki Bridgestone'owi, te negocjacje również były prowadzone z jego zaangażowaniem.
Dziękujemy ad vocem Zofia Ławrynowicz.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę dodać, że bardzo mile wspominam wszelkie spotkania w ministerstwie przedstawicieli naszego samorządu, nie tylko w kwestii nazwy miasta, ale także rozmawialiśmy w kwestii z budowy magazynu archeologicznego i też dzięki, że tak powiem, i naszej wspólnej pracy i też nie ukrywam mojej inicjatywy do tej inwestycji, do realizacji doszło. Dziękuję ci, Rafale.
Dziękuję bardzo.
A teraz czas na kandydata Rafała Zająca. Pytanie pana Rafała Zająca w stronę Ireneusza Rogowskiego. Proszę bardzo.
Przez najbliższe 3-4 lata miasto ma wydać około 150 milionów na te wszystkie projekty tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Powiedz, Irku, jaką masz wizję zorganizowania pracy w urzędzie, żeby te 150 milionów z sukcesem wydać po to, żeby tymi inwestycjami zdecydowanie poprawić jakość życia w mieście?
Panie Rafale, ja wielu tych ludzi spotykam w różnych okolicznościach i wiem, że tam jest naprawdę wspaniały zespół ludzi, którzy potrafią te pieniądze zaplanować i w odpowiedni sposób wydać i rozliczyć. Także nie mam potrzeby, bo od czasu do czasu pojawiają się takie informacje, że jeżeli zostanę prezydentem, to będę robił jakieś zmiany. Tam naprawdę jest doskonały zespół ludzi, który wesprze mnie w prezydenturze, a dziś potrzebujemy tak naprawdę tych możliwości z Warszawy, która pomoże nam dodatkowe środki pozyskać, żebyśmy zrobili dużo więcej, dużo szybciej niż do tej pory nam się udawało.
A po czym? No tak, bo z Warszawy tych pieniędzy jest stosunkowo niewiele. Interreg 20 milionów, POIS 60 milionów, RPO 43 miliony, Warszawy tu nie ma. Ale ja chcę powiedzieć, że zorganizować pracę trzeba dzisiaj, angażując również spółki komunalne, ich potencjał organizacyjny. Nie da się samym urzędem dzisiaj, bo się ludzie zadepczą, wydać 150 milionów w 3-4 lata. Spółki komunalne, MPGiK może budować kanalizację deszczową, TBS może budować inwestycje kubaturowe, na przykład jak przedszkole. Trzeba rozłożyć ten ciężar, aby cały organizm miejski udźwignął wydatek 150 milionów złotych dzisiaj.
Rafał Zając, pytanie do Zofii Ławrynowicz.
No tak, bo się pojawia w tym programie i dzisiaj w dyskusji to obniżanie opłat. I mnie jedno, kiedy mówi się o obniżeniu dywidend w spółkach, po to, żeby obniżyć opłaty, to ja się nad jednym zastanawiam. A jak utrzymać wskaźnik płynności? Jak utrzymać przepływy finansowe? Jak utrzymać rentowność spółek, kiedy one nie będą wypracowywały zysku? Jak wreszcie utrzymać zdolność kredytową po to choćby, żeby PEC, MPGiK realizowały nowe przyłączenia dla mieszkańców, dla nowych firm? Dziękuję.
Dziękuję za to pytanie, drogi Rafale. Ja przymierzając się do tego tematu, do obniżki opłat komunalnych, które wynikają, temat, który wyniknął ze spotkań z ludźmi, którzy nagminnie mówią, i do tego też nawiązywałam, że mimo wszystko w porównaniu z innymi miastami te opłaty czasami nie są takie niskie. Powiedziałam w ten sposób. Ja patrzę na działalność spółek, ty jesteś ekonomistą, ja patrzę na działalność spółek z perspektywy ich funkcji usługowej, jak to też mówiłam, tak? I chciałabym, żeby one tę funkcję usługową w stosunku do mieszkańców pełniły. Jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania, o to, jak to zrobić, to ja upatruję tutaj takiego oto sposobu, żeby po prostu po ludzku usiąść, porozmawiać, przyjrzeć się efektywności działania spółek, gdzie możemy zaoszczędzić, czy możemy zaoszczędzić i jak zrobić, żeby to, co powiedziałam, co być może brzmi kolokwialnie, żeby ten każdy Stargardzianin odżył, Boże kochany, odczuł, już mi brakuje słowa, w tej swojej kieszeni, żeby jednak te opłaty obniżyć. Ja posłużyłam się tutaj też chociażby takim przykładem z Tarnowa, gdzie właśnie w ramach karty dużej rodziny zostały wprowadzone zwolnienia z części opłat za gospodarowanie właśnie odpadami przy akceptacji Rady Miejskiej.
Rafał Zając. No tak, szanowni państwo, bo to jest ogromna odpowiedzialność. Kiedy obiecuje się tego typu ulgi, to trzeba pamiętać o tym, że nie ma nic za darmo. Nie da się wejść do sklepu, wziąć towarów i nie płacić. Tak to funkcjonuje niestety, ale ja mogę uspokoić, że jeśli spojrzymy na nasze opłaty, one naprawdę są w dolnej granicy i spójrzmy na MPGiK, jeśli patrzymy na ponad 900 gmin, które pobierają opłatę za wody i ścieki, nasz MPGiK jest na 600 dopiero pozycji, patrząc od góry w dół. Więc nie ma powodu do obaw, ale spółki muszą mieć też siłę inwestycyjną, jej nie będą miały bez dywidend.
Dziękujemy bardzo i w ten sposób zakończyliśmy debatę.
Ja tylko dokończę, że Zofia Ławrynowicz nie zamierzała, ja to też podkreślam, wprowadzać rewolucji, ale...
2,5 minuty będą jeszcze na zakończenie.
Będą na programowe deklaracje.
Teraz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za pytania i odpowiedzi na nie. Czas na ostatnią część debaty prezydenckiej, czyli podsumowanie. Teraz każdy z kandydatów do prezydenckiego fotela ma 2,5 minuty na zaprezentowanie siebie i swojego programu.
Przypomnijmy o kolejności wypowiedzi. Decyduje kolejność losowania, które odbyło się przed debatą, a zatem rozpocznę od oświadczenia Ireneusza Radowskiego. Czas start.
Szanowni Państwo, pamiętam jak dziś moje pierwsze oficjalne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. W styczniu 2015 roku, wówczas jeszcze jako kandydat na prezydenta, rozpoczynał swoją kampanię właśnie w Stargardzie. Miałem zaszczyt organizować to spotkanie. Większość mediów, publicystów oraz sondażownie nie dawały mu najmniejszych szans. Narzucano narrację, że w tym wyścigu jest tylko jeden kandydat, a reszta jest tylko tłem. Andrzej Duda wcale się tym nie przejmował. Był przekonany, że wygra te wybory, że Polska po 8 latach fatalnych rządów potrzebuje zmiany. Jak skończyły się tamte wybory, wszyscy dobrze wiemy. Andrzej Duda wygrał, tak jak zapowiadał, i realizuje swój program. Wprowadził program Rodzina 500+, obniżył wiek emerytalny, podwyższył stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę, obniżył podatki dla małych firm. Ja również chcę iść taką drogą. Drogą, która połączy rozwój gospodarczy miasta z troską o jego obywateli. Posiadam wieloletnie doświadczenie samorządowe, wiedzę i umiejętności menedżerskie, aby skutecznie zarządzać miastem i godnie służyć jego mieszkańcom. Chcę przyspieszyć rozwój naszego miasta. Będę kontynuował dobre rozwiązania, które przygotował i realizował Sławomir Pajor. Jednocześnie poprzez moje kontakty z rządem będę mógł realizować te zadania, o których decyzje podejmuje Warszawa. Wierzę w mądrość mieszkańców Stargardu. Dziękuję jednocześnie za wsparcie i poparcie, które okazywaliście mi Państwo podczas tej krótkiej, ale intensywnej kampanii. Zwracam się do tych jeszcze niezdecydowanych Stargardzian. Proszę, pójdźcie 9 kwietnia do wyborów, zaufajcie mi i dajcie szansę realizacji mojego programu. Nasze miasto potrzebuje nie tylko kontynuacji, ale przede wszystkim dynamicznego rozwoju. Potrzebuje dobrej zmiany na plus, którą jako przyszły prezydent Stargardu Państwu obiecuję.
Ireneusz Rogowski, kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Teraz czas na oświadczenie programowe Zofii Ławrynowicz, kandydatki Platformy Samorządowej.
Szanowni Państwo, nasze miasto jest na dobrej drodze rozwoju. Wspólny wysiłek, praca wielu ludzi zaprocentowały. Możemy dziś odważnie patrzeć przed siebie. Przyszłość miasta to przyszłość naszych dzieci i wnuków. Jestem przekonana, że można kontynuować rozpoczęte inwestycje i kierunek rozwoju gospodarczego, jednocześnie patrząc na miasto z innej ludzkiej perspektywy. Miasto to ludzie, a ludzie to ich problemy, i te większe, i te mniejsze, ale jednakowoż ważne. Chcę postawić na obywatelską aktywność i na wspieranie udziału społecznego mieszkańców miasta. Swoje zadanie jako prezydenta miasta upatruję w stworzeniu takich ram, które pozwalają taką aktywność rozwijać. Jestem przekonana, że otwartość na ludzi i oddanie im głosu w sprawach dla nich istotnych odnosi znakomite efekty. Możemy być miastem prawdziwie obywatelskim i dzięki radom osiedli wspólnie decydować, na co wydać pieniądze z naszych podatków. Możemy także płacić mniej za opłaty lokalne. To ważne, by młodzi ludzie mieli poczucie, że Stargard to dobre miasto do życia i założenia rodziny. Każdy stargardzki maluch powinien mieć zapewnione miejsce w żłobku i przedszkolu. Wprowadzę miejskie becikowe, które pomoże rodzicom w zakupie pierwszej wyprawki. Podstawą nowoczesnej gospodarki są wartości. Nowoczesne europejskie miasto Stargard stworzymy tylko wtedy, kiedy zadbamy o naszą historię, kulturę, edukację i o społeczeństwo. Przypominam, że chciałabym również wprowadzić system roweru miejskiego i do tego się też przysposabiamy. Bo sukces gospodarczy, proszę Państwa, każdy powinien odczuć w swoim portfelu. Uważam, że inwestycja w spokojne, wygodne i tańsze życie mieszkańców jest tak samo ważna jak nowe drogi. Moją misją jest słuchanie mieszkańców. Chcę być bliżej ludzi, bo wiem, że to jest właśnie droga do bycia bliżej miasta i wspólnego, lepszego jutra. Drodzy Państwo, zapraszam 9 kwietnia na wybory. Proszę, żebyście poszli na wybory i pamiętali, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. A wybory to jest święto tej demokracji. Przede wszystkim pójdźmy i zagłosujmy. Zapraszam Was na te wybory 9 kwietnia. Zofia Ławrynowicz.
Dziękujemy bardzo. I teraz czas na oświadczenie programowe Rafała Zająca, kandydata niezależnego.
Szanowni Stargardzianie, od 8 lat intensywnie uczestniczę nie tylko w realizacji, ale również w kreowaniu i wprowadzaniu odważnych zmian w rozwoju Stargardu. Decyzje o wyborach przyszło mi podejmować w bardzo trudnych okolicznościach dla Stargardu, trudnych dla nas wszystkich, dla mnie osobiście trudnych szalenie. Ale przedstawiam i składam Wam ofertę mojej służby na rzecz mieszkańców. Składam na Wasze ręce własną odpowiedzialność, własne doświadczenie, własne kompetencje i tą chęć służby Stargardzianom, każdemu Stargardzianinowi. I chciałbym Wam powiedzieć, że tak naprawdę to Wy będziecie decydowali o tym, jaka wizja rozwoju Stargardu będzie przez te najbliższe lata realizowana. Dziś jesteśmy gotowi wydać 150 milionów złotych, dziś gotowi jesteśmy utworzyć 3000 dodatkowych miejsc pracy. Ale tu nie ma przestrzeni na naukę, tu nie ma przestrzeni na dokonywanie zmian organizacyjnych, tu jest przestrzeń na działanie i podejmowanie decyzji. Szanowni Państwo, przez te wszystkie lata mam to głębokie przekonanie, że jedną z największych wartości jest sprawnie, dobrze zorganizowany, dobrze działający zespół ludzi. Taki w Stargardzie zbudowaliśmy. Największa siła rozwojowa dla miasta nie kryje się we wsparciu centralnym. Największa siła rozwojowa miasta, i tego doświadczyliśmy przez ostatnie lata, kryje się w umiejętnościach, w doświadczeniu samych Stargardzian, w sile naszych lokalnych przedsiębiorców, w sile naszych organizacji pozarządowych, w ich pomysłach we wszelkich sferach i sportu, i kultury, i turystyki, i w polityce społecznej. Ale jeszcze raz podkreślę, drodzy Stargardzianie, o tym, w jakim kierunku Stargard będzie podążał przez najbliższe 3 lata, to Wy zdecydujecie przy urnie wyborczej i 9 kwietnia w Niedzielę Palmową zapraszam Was serdecznie. Pójdźmy tłumnie na wybory. Zapraszajcie swoich sąsiadów, zapraszajcie rodziny. Wszyscy razem w Niedzielę Palmową przyjdźmy do lokali wyborczych i tak naprawdę udowodnijmy 9 kwietnia, że my wszyscy kochamy Stargard. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Rafał Zając. Szanowni Państwo, kończymy debatę prezydencką na antenie Twojego radia. Dziękujemy kandydatom za przybycie do naszego studia. Mamy nadzieję, że tym spotkaniem pomogliśmy słuchaczom w podjęciu decyzji. 9 kwietnia zapraszamy wszystkich do udziału w wyborach. Dziękujemy słuchaczom za uwagę i przypominamy, że debaty prezydenckiej możecie posłuchać na naszej stronie internetowej Twoje Radio FM. Tam będziecie mogli ją również obejrzeć w całości.
W ramach krótkiego podsumowania, w trakcie tej kampanii nie obyło się bez emocji, jednak proponując programy wszystkich kandydatów wyłania się wspólny obraz troski o bliższą i dalszą przyszłość miasta. Wypada mieć nadzieję, że niezależnie od wyniku 9 kwietnia Stargard dalej będzie znany jako miejsce, gdzie możliwa jest wzajemna współpraca. Krótko mówiąc, aby kolejne pomysły na miasto mogły jednoczyć we wspólnym działaniu. Powtórka dzisiejszej debaty w Twoim radiu o godzinie 20. Już teraz zapraszamy do wysłuchania niedzielnego wieczoru wyborczego na 93 FM. Dziękujemy Państwu. Beata Łaptuta.
Marek Synowiecki.
Do usłyszenia.
Czy my
do
możemy również podziękować? Dziękujemy Państwu. Ja dziękuję Stargardzianom, dziękuję redaktorom i dziękuję moim kolegom, z którymi miałam przyjemność dzisiaj dyskutować i być.
Dziękuję serdecznie, Ireneusz Rogowski.
A ja dziękuję serdecznie i Tobie, Zosiu, i Tobie, Irku. Dziękuję Państwu i dziękuję za tę masę spotkań z Targardzianom i do zobaczenia 9
kwietnia.
Dziękujemy,
przyłączamy
się. Do usłyszenia.
Przyłączamy się. Dziękuję.
Twoje radio.